Wydawnictwo Supernowa i Fonopolis przedstawiają Andrzej Sapkowski, Wiedźmin, Miecz Przeznaczenia.
Wieczny ogień.
Ty świnio! Ty zapowietrzony śpiewaku! Ty oszuście!
Geralt, zaciekawiony, pociągnął klacz za róg uliczki. Zanim jeszcze zlokalizował źródło wrzasków, dołączył się do nich głęboki, lepko szklany brzęk. Słój wiśniowych konfitur, pomyślał Wiedźmin. Taki odgłos wydaje słój wiśniowych konfitur, gdy rzucić nim w kogoś z dużej wysokości lub z dużą siłą. Pamiętał to dobrze. Yennefer, gdy mieszkali razem, zdarzało się niekiedy w gniewie rzucać w niego słojami konfitur. Tymi, które dostawała od klientów. Yennefer pojęcia bowiem nie miała o wyrobie konfitur, a magia była pod tym względem zawodna. Za rogiem uliczki, pod wąskim, pomalowanym na różowo domkiem, zebrała się spora grupka gapiów. Na maleńkim, ukwieconym balkonie, tuż pod spadzistym okapem dachu, stała młoda, jasnowłosa kobieta w nocnej koszuli. Wyginając pulchniutkie i okrąglutkie ramię, widoczne spod falbanek, kobieta z rozmachem cisnęła w dół obtłuczoną doniczkę. Szczupły mężczyzna w śliwkowym kapelusiku z białym piórkiem odskoczył jak oparzony. Doniczka mlasnęła o ziemię tuż przed nim, rozpryskując się w kawały.
Proszę cię, Vespula!
Krzyknął mężczyzna w kapelusiku z piórkiem.
Nie dawaj wiary plotkom, byłem ci wierny, niech skonam, jeśli to nieprawda.
Oj, dachu, diabli, synu! Przybłędo!
Wrzasnęła pulchniutka blondynka i skryła się w głębi domu, niewątpliwie w poszukiwaniu dalszych pocisków.
Hej, jaskier!
Zawołał Wiedźmin, ciągnąc na plac boju opierającą się i pruchającą klacz.
Jak się masz? Co się dzieje?
Normalnie!
Rzekł trubadur, wyszczerzywszy zęby.
Jak zwykle! Witaj, Geralt! Co tu porabiasz? Cholera, uważaj!
Tynowy pucharek świsnął w powietrzu i z brzękiem odbił się od bruku. Jaskier podniósł go, obejrzał i cisnął do rynsztoka.
Zabieraj te łachmany!
Wrzasnęła jasnowłosa, wdzięcznie falując falbankami na pulchniutkich piersiach.
Precz z moich oczu, żeby noga twoja tu więcej nie postała, ty grajku!
To nie moje!
Zdziwił się Jaskier, podnosząc z ziemi męskie spodnie o różnych kolorach nogawek.
W życiu nie miałem takich spodni!
Wynoś się! Nie chcę cię widzieć! Ty... Wiesz, jaki ty jesteś w łóżku? Do niczego, słyszycie, ludzie?
Następna doniczka świsnęła, zafurkotała wyrastającym z niej suchym badylem. Jaskier ledwie zdążył się uchylić. Za doniczką wirując, pofrunął w dół miedziany sagan o pojemności minimum 2,5 galona. Tłum gapów, trzymający się poza zasięgiem ostrzału, zataczał się ze śmiechu. Co więksi dowcipni się bili brawo i niegodnie podżegali blondynkę do czynu.
Czy ona nie ma w domu kuszy?
Zaniepokoił się Wiedźmin.
Tego nie można wykluczyć,
powiedział poeta, zadzierając głowę w stronę balkonu.
Ona ma w domu straszną rupieciarnię. Widziałeś te spodnie?
Może więc lepiej chodźmy stąd. Wrócisz, gdy się uspokoi.
Diabła tam!
Skrzywił się Jaskier.
Nie wrócę do domu, z którego rzuca się na mnie kalumnie i miedziane garnki. Nietrwały ów związek uważam za zerwany. Poczekajmy tylko, niech wyrzuci moją... O, matko, nie! Wespula! Moja lutnia!
Rzucił się, wyciągając ręce, potknął, upadł, złapał instrument w ostatniej chwili tuż nad brokiem. Lutnia przemówiła jękliwie i śpiewnie.
Uff!
Westchnął bard, zrywając się z ziemi.
Mam ją. Dobra jest, Geralt. Teraz już możemy iść. Mam u niej co prawda jeszcze płaszcz z kunim kołnierzem, ale trudno, niech będzie moja krzywda. Płaszczem, jak ją znam, nie rzuci.
Ty kłamliwa łajzo!
Rozdarła się blondynka i rozbryzgliwie splunęła z balkonu.
Włóczyngu, ty zachrypnięty bożancie!
Za co na ciebie tak? Coś przeskrobał, Jaskier.
Normalnie.
Wzruszył ramionami trubadur.
Wymaga monogami jedna z drugą, a sama rzuca w człowieka cudzymi spodniami. Słyszałeś, co o mnie wykrzykiwała? Na bogów, ja też znam takie, które ładniej odmawiają, niż ona daje. Ale nie krzyczę o tym po ulicach. Idziemy stąd.
Dokąd proponujesz?
A jak myślisz? Do świątyni wiecznego ognia? Chodź, wpadniemy pod grot włóczni. Muszę uspokoić nerwy.
Wiedźmin, nie protestując, pociągnął klacz za jaskrem, raźno ruszającym w ciasny zaułek. Trubadur podkręcił w marszu kołki lutni, dla próby pobrzdąkał po strunach, wziął głęboki, rozwibrowany akord.
Zapachniało powiewem jesieni, z wiatrem zimnym uleciał słów sens. Tak być musi, niczego nie mogą już zmienić brylanty na końcach twych rzęs.
Urwał. Wesoło pomachał ręką dwóm smarkulom przechodzącym obok z koszykami pełnymi warzyw. Smarkule zakichotały.
Co cię sprowadza do Nowigradu, Geralt?
Zakupy, uprząż, trochę ekwipunku i nowa kurtka.
Wiedźmin obciągnął na sobie szeleszczącą, pachnącą nowością skórę.
Jak ci się widzi moja nowa kurtka, Jaskier?
Nie nadążasz za modą.
Skrzywił się Bard, strzepując kurze piórko z rękawa swego połyskliwego, chabrowego kaftana o bufiastych rękawach i kołnierzu powycinanym w ząbki.
Ach, cieszę się, że się spotkaliśmy. Tu w Nowigradzie, stolicy świata, centrum i kolebce kultury. Tutaj człowiek światły może odetchnąć pełną piersią.
Przejdźmy może oddychać uliczkę dalej.
Zaproponował Geralt, patrząc na Obdartusa, który kucnąwszy i wybałszywszy oczy, wypróżniał się w bocznym zaułku.
Denerwujący staje się ten twój wieczny sarkazm.
Jaskier skrzywił się znowu.
Nowigrad, powiadam ci, to stolica świata. Prawie 30 tysięcy mieszkańców, Geralt, nie licząc przyjezdnych. Wyobrażasz sobie? Murowane domy, główne ulice brukowane, morski port, składy, cztery młyny wodne, rzeźnie, tartaki, wielka manufaktura produkująca ciżmy, do tego wszelkie wyobrażalne cechy i rzemiosła. Mennica, 8 banków i 19 lombardów. Zamek i kordegarda, że aż dech zapiera. I rozrywki. Szafot, szubienica z zapadnią, 35 oberży, teatrum, zwierzyniec, bazar i 12 zamtusów. I świątynie. Nie pamiętam ile. Dużo. No i te kobiety, Geralt. Umyte, utrefione i pachnące. Te atłasy, aksamity i jedwabie. Te fiszbiny i tasiemki. Och, Geralt. Wiersze same cisną się na usta. Tam, gdzie mieszkasz, już biało od śniegu, szklą się lodem jeziora i błota. Tak być musi, już zmienić nie zdoła niczego, zaczajona w twych oczach tęsknota.
Nowa ballada?
Aha, nazwę ją Zima. Ale jeszcze nie gotowa. Nie mogę skończyć przez wespule. Cały jestem roztrzęsiony i rymy mi się nie składają. Aha, Geralt. Zapomniałem spytać, jak tam z Yennefer?
Nijak.
Rozumiem.
Gówno rozumiesz. No, gdzie ta karczma? Daleko jeszcze?
Za rogiem. O, już jesteśmy na miejscu. Widzisz szyld?
Widzę.
Witam i pięknie się kłaniam.
Jaskier wyszczerzył zęby do panienki zamiatającej schody.
Czy ktoś już mówił wać pannie, że jest śliczna?
Panienka poczerwieniała i mocno ścisnęła miotłem w dłoniach. Geralt przez chwilę sądził, że przyłoży trubadurowi kijem. Mylił się. Panienka uśmiechnęła się mile i zatrzepotała rzęsami. Jaskier jak zwykle nie zwrócił na to żadnej uwagi.
Witam i pozdrawiam. Dzień dobry.
Zagrzmiał, wchodząc do oberży i ostro pociągając kciukiem po strunach lutni.
Mistrz Jaskier, najsławniejszy poeta w tym kraju, odwiedził twój niechlujny lokal, gospodarzu. Nabrał albowiem ochoty napić się piwa. Czy doceniasz zaszczyt, jaki ci robię? Wydrywi groszu?
Doceniam,
rzekł ponuro karczmarz, wychylając się zza kontuaru.
Rad jestem was widzieć, panie śpiewak. Widzę, że w istocie wasze słowo nie dym. Obiecaliście wszak wpaść zaraz z rana i zapłacić za wczorajsze wyczyny, a ja pomyśleć tylko sądziłem, że lżecie jak zwykle. Wstyd mi jako żywo.
Zupełnie niepotrzebnie się sromasz, dobry człowieku,
powiedział niefrasobliwie trubadur.
Albowiem nie mam pieniędzy. Później o tym pogważymy.
Nie!
Rzekł zimno karczmarz.
Zaraz o tym pogważymy. Kredyt się skończył, wielmożny panie poeto. Dwa razy pod rząd nikt mnie nie okpi.
Jaskier zawiesił lutnie na sterczącym ze ściany haku, usiadł za stołem, zdjął kapelusik i przygładził w zamyśleniu przypięte do niego piórko Egreta.
Masz pieniądze, Geralt?
Spytał z nadzieją w głosie.
Nie mam. Wszystko, co miałem, poszło na kurtkę.
Niedobrze, niedobrze.
Westchnął Jaskier.
Cholera, ani żywej duszy, nikogo, kto mógłby postawić. Gospodarzu, co tak pusto dziś u ciebie?
Za wcześnie na zwykłych gości. A czeladnicy, murarscy, ci, co remontują świątynię, zdążyli już być i wrócili na budowę, zabrawszy majstra.
I nikogo? Nikogutko?
Nikogo, oprócz wielmożnego kupca Biberwelta, który śniada w dużym alkierzu.
Dainty jest.
Ucieszył się Jaskier.
Trzeba było tak od razu. Chodź do alkierza, Geralt. Znasz Dainty Biberwelta? Niziołka?
Nie.
Nie szkodzi, poznasz. O-ho-ho!
Zawołał trubadur, zmierzając w stronę bocznej izby.
Czuję od zachodu powiew i tchnienie zupy cebulowej. Miłym im nozdrzom. A kuku! To my, niespodzianka!
Przy centralnym stole alkierza pod słupem, udekorowanym girlandami czosnku i pękami ziół, siedział pucołowaty, kędzierzawy niziołek w pistacjowo-zielonej kamizeli. W prawej dłoni dzierżył drewnianą łyżkę, lewą przytrzymywał glinianą miskę. Na widok Jaskra i Geralta niziołek zamarł bez ruchu, otworzywszy usta, a jego duże orzechowe oczy rozszerzyły się ze strachu.
Cześć, Dainty!
Powiedział Jaskier, wesoło machając kapelusikiem. Niziołek wciąż nie zmieniał pozycji i nie zamykał ust. Ręka, jak zauważył Geralt, drżała mu lekko, a zwisające z łyżki długie pasemko gotowanej cebuli kołysało się jak wahadło.
Witaj, Jaskier!
Wyjąkał i głośno przełknął ślinę.
Masz kawkę? Przestraszę cię, chcesz? Uważaj, na rogatkach widziano twoją żonę. Zaraz tu będzie. Gardenia Biberwelt we własnej osobie.
Aleś ty głupi, Jaskier!
Rzekł z wyrzutem niziołek. Jaskier znowu roześmiał się peliście, biorąc jednocześnie dwa skomplikowane akordy na strunach lutni.
No bo minę masz, bracie, wyjątkowo głupią, a wybałuszasz się na nas, jakbyśmy mieli rogi i ogony. A może wystraszyłeś się wiedźmina? Co? Może myślisz, że otwarto sezon polowania na niziołku? Może...
Przestań!
Nie wytrzymał Geralt, podchodząc do stołu.
Wybacz, przyjacielu. Jaskier przeżył dziś ciężką tragedię osobistą. Jeszcze mu nie przeszło. Usiłuje dowcipem zamaskować smutek, przygnębienie i wstyd.
Nie mówcie mi...
Niziołek wysiorbał wreszcie zawartość łyżki.
Sam zgadnę. Wespula wyrzuciła cię wreszcie na zbity łeb. Co, Jaskier?
Nie wdaje się w rozmowy na delikatne tematy z osobnikami, którzy sami żrą i piją, a przyjaciołom każą stać.
Powiedział trubadur, po czym nie czekając usiadł. Niziołek naczerpał łyżkę zupy i oblizał zwisające z niej nitki sera.
Co prawda, to prawda.
Rzekł ponuro.
Zapraszam więc. Siadajcie i czym chata bogata?
No ja już siedzę.
Zjecie polewki cebulowej?
A w zasadzie nie jadam o tak wczesnych porach.
Zadarł nos Jaskier.
Ale niech będzie, zjem. Tyle, że nie na pusty żołądek. Hola, gospodarzu! Piwa, jeśli łaska. A hyżo!
Dziewczę z imponującym, grubym warkoczem sięgającym pośladków przyniosło kubki i miski z zupą. Geralt, przyjrzawszy się jej okrągłej, pokrytej myszkiem buzi, stwierdził, że miałaby ładne usta, gdyby pamiętała o ich domykaniu.
Driado, leś się na...
krzyknął Jaskier, chwytając rękę dziewczęcia i całując ją we wnętrze dłoni.
Sylfido, wróżko, boska istoto o oczach jak buławy jeziora. Pięknaś jak poranek, a kształt ust twych, rozwartych, podniecająco.
Dajcie mu piwa, szybko!
Jęknął Dainty.
Bo będzie nieszczęście.
Nie będzie, nie będzie.
Zapewnił bard.
Prawda, Geralt? Trudno o bardziej spokojnych ludzi niż my dwaj. Jam, panie kupcze, jest poeta i muzyk, a muzyka łagodzi obyczaje. A obecny tu wiedźmin groźny jest wyłącznie dla potworów. Przedstawiam ci
To Geralt z Rivii, postrach strzyk, wilkołaków i wszelkiego plugastwa. Słyszałeś chyba o Geralcie, Dainty?
Słyszałem.
Niziołek łypnął na Wiedźmina podejrzliwie.
Cóż to porabiacie w Nowigradzie, panie Geralt? Czyżby pojawiły się tu jakieś straszne monstra? Jesteście wynajęci?
Nie.
Uśmiechnął się Wiedźmin.
Jestem tu dla rozrywki.
Rzekł Dainty, nerwowo przebierając owłosionymi stopami wiszącymi pół łokcia nad podłogą.
To dobrze.
Co dobrze?
Jaskier przełknął łyżkę zupy i popił piwem.
Zamierzasz może wesprzeć nas, Biberwelt? W rozrywkach maść, rozumie? To świetnie się składa. Tu, pod grotem włóczni, zamierzamy się podchmielić. A potem planujemy skoczyć do Passiflory. To bardzo drogi i dobry dom rozpusty, gdzie możemy sobie zafundować pół elfkę. A kto wie, może i elfkę pełnej krwi. Potrzebujemy jednak sponsora.
Kogo?
No tego, kto będzie płacił.
Tak sądziłem.
Mruknął Dainty.
Przykro mi, po pierwsze jestem umówiony na handlowe rozmowy. Po drugie, nie mam środków na fundowanie takich rozrywek. Po trzecie, do Passiflory wpuszczają wyłącznie ludzi.
A my co jesteśmy, sowy pójczki? Ach, rozumiem, nie wpuszczają tam niziołków. To prawda, masz rację, Dainty. Tu jest Nowigrad, stolica świata.
Powiedział niziołek, wciąż patrząc na Wiedźmina i dziwnie krzywiąc usta.
To ja już sobie pójdę, jestem umówiony.
Drzwi alkierza otwarły się z hukiem i do środka wpadł Dainty Biberwelt.
Bogowie!
Wrzasnął Jaskier. Stojący w drzwiach niziołek niczym nie różnił się od niziołka siedzącego za stołem. Jeśli nie liczyć faktu, że ten za stołem był czysty, a ten w drzwiach brudny, potargany i wymięty.
Mam cię, suczy chwoście!
Ryknął brudny niziołek, rzucając się w kierunku stołu.
Ty słodziej!
Jego czysty bliźniak zerwał się, obalając zybel i strącając naczynia. Geralt zareagował odruchowo i błyskawicznie. Porwawszy z ławy miecz w pochwie, smagnął Biberwelta przez kark ciężkim pasem. Niziołek runął na podłogę, potulał się, zanurkował pomiędzy nogi Jaskra i na czworakach popędził do wyjścia. Ręce i nogi wydłużyły mu się nagle, jak łapy pająka. Na ten widok brudny Dainty Biberwelt zaklął, zawył i odskoczył z hukiem, waląc plecami w drewniane przecierzenie. Geralt odrzucił pochwę miecza i kopniakiem usunął z drogi krzesło, rzucając się w pościg. Czysty Dainty Biberwelt, w niczym już poza kolorem kamizelki, niepodobny do Dainty Biberwelta, przesadził próg niczym pasi koni. Wpadł do sali ogólnej, zderzając się z panienką o pół otwartych ustach. Widząc jego długie łapy i rozlaną karykaturalną fizjonomię, panienka otwarła usta na pełną szerokość i wydała z siebie świdrujący uszy wrzask. Geralt, korzystając z utraty tempa, jakie spowodowało zderzenie z dziewczyną, dopadł stwora na środku izby i obalił na podłogę zręcznym kopniakiem w kolano.
Ani drgnij, braciszku.
Syknął przez zaciśnięte zęby, przykładając dziwadłu do karku sztych miecza.
Ani drgnij.
Co tu się dzieje?
Zaryczał oberżysta, podbiegając z trzonkiem od łopaty w garści.
Co to ma być? Straż! Deczka, leć po straż!
Nie!
Zawył stwór, płaszcząc się do podłogi i jeszcze bardziej deformując.
Lizosinie!
Żadnej straży!
Zawtórował mu brudny niziołek, wypadając z alkierza.
Łap dziewczynę, Jaskier!
Trubadur chwycił wrzeszczącą deczkę, pomimo pośpiechu starannie wybierając miejsce do chwytu. Deczka zapiszczała i kucnęła na podłodze przy jego nogach.
Spokojnie, gospodarzu.
Wydyszał Dainty Biberwelt.
To sprawa osobista. Nie będziemy wzywać straży. Zapłacę za wszystkie szkody.
Nie ma żadnych szkód.
Rzekł trzeźwo karczmarz, rozglądając się.
Ale będą!
Zgrzytnął pękaty niziołek.
Bo zaraz go będę lał. I to jest jak. Będę go lał okrutnie, długo i zapamiętale. A on wtedy wszystko tu porozbija.
Rozpłaszczona na podłodze długołapa i rozlana karykatura Dainty Biberwelta zachlipała żałośnie.
Nic z tego!
Rzekł zimno oberżysta, mrużąc oczy i unosząc lekko trzonek łopaty.
Zlejcie go sobie na ulicy albo na podwórzu, panie niziołku. Nie tu! A ja wzywam straż. Nóż mi głowa moja w tym. Toś to przecie potwór jakowyś.
Panie gospodarzu,
rzekł spokojnie Geralt, nie zmniejszając nacisku klingi na kark cudaka.
Zachowajcie spokój. Nikt niczego nie porozbija, nie będzie żadnych zniszczeń. Sytuacja jest opanowana. Jestem wiedźminem, a potwora, jak widzicie, mam w garści. Ponieważ jednak rzeczywiście wygląda to na sprawę osobistą, wyjaśnijmy ją spokojnie, walkierzu. Puść dziewczynę, Jaskier, i chodź tutaj. W torbie mam srebrny łańcuch. Wyjmij go i zwiąż porządnie łapy tego tu jegomościa w łokciach, za plecami.
Nie ruszaj się, bratku. Stwór zaskomnił cichutko.
Dobra, Geralt,
powiedział Jaskier.
Związałem go. Chodźcie do alkierza. A wy, gospodarzu, co tak stoicie? Zamawiałem piwo. A ja, jak zamawiam piwo, to macie je podawać w kółko do puty, dopóki nie zakrzyknę wody.
Geralt popchnął związanego stwora do alkierza i niedelikatnie posadził pod słupem. Dainty Biberwelt usiadł także. Spojrzał z niesmakiem.
Okropność, jak to wygląda.
Powiedział.
Iście kupa kwaśniejącego ciasta. Patrz na jego nos, Jaskier. Zaraz mu odpadnie, psia mać. A uszy ma jak moja teściowa tuż przed pogrzebem. Brrr.
Zaraz.
Mruknął Jaskier.
Ty jesteś Biberwelt? No tak, bez wątpienia, ale to, co siedzi pod słupem przed chwilą, było tobą. I jeśli się nie mylę. Geralt, wszystkie oczy zwrócone są ku tobie. Jesteś wiedźminem. Co tu się do diabła dzieje? Co to jest?
Mimik.
Sam jesteś mimik,
powiedział gardłowo stwór, kołysząc nosem.
Nie jestem żaden mimik, tylko Doppler. A nazywam się Teliko Lingrewink Letort. W skrócie Penstock. Przyjaciele mówią na mnie Dudu.
Ja ci zaraz dam Dudu, skurwysynu jeden.
Wrzasnął Dainty, zamierzając się na niego kułakiem.
Gdzie moje konie, złodzieju?
Panowie!
Upominał oberżysta, wchodząc z dzbankiem i naręczem kufli.
Obiecywaliście, że będzie spokojnie.
Ech, piwo!
Westchnął niziołek.
Ale jest spragniony, cholera, i głodny. Też bym się napił.
Oświadczył bulgotliwie Teliko Lingrewink Letort. Został całkowicie zlekceważony.
Co to jest?
Zapytał karczmarz, spoglądając na stwora, który na widok piwa wysunął długi jęzor zza obwisłych ciastowatych warg.
Co to takiego jest, panowie?
Mimik,
powtórzył wiedźmin, nie bacząc na grymasy potwora.
Ma zresztą wiele nazw. Mieniak, podwójniak, weksling, bedak lub Doppler, jak sam siebie określił.
Weksling?
Wykrzyknął oberżysta.
Tu? W Nowigradzie? W moim lokalu? Chyżo, trzeba wezwać straż i kapłanów! Głowa moja w tym!
Powoli!
Harknął Dainty Biberwelt, pośpiesznie wyjadając zupę Jaskra z cudem ocalałej miski.
Zdążymy wezwać kogo trzeba, ale później. Ten tu łajdak okradł mnie. Nie mam zamiaru oddać go tutejszemu prawu przed odzyskaniem mojej własności. Znam ja was, Nowigradczyków i waszych sędziów. Dostałbym może 1/10, nie więcej.
Ej, się litość!
Zajęczał rozdzierająco Doppler.
Nie wydawajcie mnie ludziom, czy wiecie, co oni robią z takimi jak ja?
Pewnie, że wiemy.
Kiwnął głową oberżysta.
Nad złapanym Dopplerem kapłani odprawiają egzorcyzmy. Potem zaś wiąże się takiego w kij i oblepia grubo w kulę gliną zmieszaną z opiłkami i piecze w ogniu, dopóki glina nie stwardnieje na cegłę. Tak przynajmniej robiło się dawniej, gdy te potwory trafiały się częściej.
Barbarzyński obyczaj, iście ludzki.
Skrzywił się Dainty, odsuwając pustą już miskę.
Ale może to i sprawiedliwa kara za bandytyzm i złodziejstwo. No gadaj, złodzieju! Gdzie moje konie? Prędko, bo przeciągnę ci ten twój nos między nogami i wtłoczę do życi! Gdzie moje konie, pytam?
Sprzedałem!
Wyjąkał Teliko Lingrewink Letort, a obwisłe uszy skurczyły mu się nagle w kulki przypominające miniaturowe kalafiory.
Sprzedał! Słyszeliście?
Pienił się niziołek.
Sprzedał moje konie!
Jasne,
rzekł Jaskier.
Miał czas. Jest tu od 3 dni. Od 3 dni widuję cię, to znaczy jego. Cholera, Dainty, czy to znaczy,
że... No pewnie, że to znaczy.
Zaryczał kupiec, tupiąc włochatymi nogami.
On obrabował mnie w drodze, o dzień drogi od miasta. Przyjechał tu jako ja, rozumiecie? i sprzedał moje konie. Ja go zabiję, ja go uduszę tymi rękoma.
Opowiedzcie nam, jak to się stało, panie Biberwald.
Geralt z Rivii, jeśli się nie mylę. Wiedźmin.
Geralt potwierdził skinieniem głowy.
Bardzo dobrze się składa,
powiedział niziołek.
Jestem Dainty Biberwald z Rdestowej Łąki, farmer, hodowca i kupiec. Mów mi Dainty, Geralt.
Opowiadaj, Dainty.
No, to było tak. Ja i moje koniuchy wiedliśmy konie na sprzedaż na targ do Diablego Brodu. O dzień drogi od miasta wypadł nam ostatni postój. Zanocowaliśmy, sprawiwszy się wcześniej z antałeczkiem przepalanki. W środku nocy budzę się. Czuję, o mało mi pęcherza nie rozsadzi. Zlazłem więc z wozu, a przy okazji rzucam źle okiem, co tam porabiają koniki na łące. Wychodzę, mgła jak zaraza. Patrzę nagle, idzie ktoś. Kto tu, pytam? O nic. Podchodzę bliżej i widzę siebie samego, jak w zwierciadle. O, myślę, nie trzeba było pić przepalanki przeklętego trunku. A ten tu, bo przecież to był on. Jak mnie nie walnie w łeb? Zobaczyłem gwiazdy, nagryłem się rogami. Rano budzę się w jakimś cholernym gąszczu, z guzem niczym ogórek na głowie, dookoła ani żywej duszy. Po naszym obozie również ani śladu. Błąkałem się cały dzień, nimem wreszcie szlak odnalazł. Dwa dni się wlokłem. Żarłem korzonki i surowe grzyby. A on, ten tu zafajdany duduliko, że jak mu tam, pojechał tymczasem do Nowigradu, jako ja, i opędzlował moje konie. A go zaraz, a tych moich koniuchów oćwiczę. Po 100 bizunów dam każdemu na gołą żyć, ślepym komendom. Żeby własnego pryncypała nie poznać, żeby się tak dać okpić, durnie, łbyka puściane moczy mordy.
Nie miej im za złe, Dainty,
powiedział Geralt.
Nie mieli szans. Mimik kopiuje tak dokładnie, że nie sposób odróżnić go od oryginału, czyli od ofiary, którą sobie upatrzy. Nigdy nie słyszałeś o mimikach?
Słyszeć słyszałem, ale sądziłem, że to wymysły.
To nie wymysły. Dopplerowi wystarczy bliżej przyjrzeć się ofierze, by błyskawicznie i bezbłędnie zaadaptować się do potrzebnej struktury materii. Zwracam uwagę, że to nie iluzja, ale pełna, dokładna zmiana. W najmniejszych szczegółach. W jaki sposób mimiki to robią, nie wiadomo. Czarodzieje podejrzewają, że działa tu ten sam składnik krwi, co przy lykantropii, ale ja myślę, że to albo coś zupełnie innego, albo tysiąckrotnie silniejszego. W końcu wilkołak ma tylko dwie, góra trzy postacie. A Doppler może się zmienić we wszystko, co zechce. Byle tylko mniej więcej zgadzała się masa ciała.
Masa ciała?
No, w mastodonta to on się nie zamieni. Ani w mysz.
Rozumiem. A łańcuch, którym go związałeś, to po co?
Srebro. Dla lykantropa zabójcze. Dla mimika, jak widzisz, wyłącznie powstrzymujące przemiany. Dlatego siedzi tu we własnej postaci.
Doppler zacisnął rozklejające się usta i łypnął na Wiedźmina złym spojrzeniem mętnych oczu, które już zatraciły orzechowy kolor tęczówek niziołka i zrobiły się żółte.
Dobrze, że siedzi, bezczelny sukinsyn.
Warknął Dainty.
Pomyśleć tylko, zatrzymał się nawet tu, pod grotem, gdzie sam zwykłem na kwaterze stawać. Już mu się ubzdurało, że jest mną.
Jaskier pokręcił głową.
Dainty,
powiedział.
On był tobą. I ja się z nim tu spotykam od 3 dni. On wyglądał jak ty i mówił jak ty. On myślał jak ty. Gdy zaś przyszło do stawiania, był skąpy jak ty. A może jeszcze bardziej.
To ostatnie mnie nie martwi,
rzekł niziołek.
Bo może odzyskam część swoich pieniędzy. Brzydzę się go dotykać. Zabierz mu sakiewkę, Jaskier, i sprawdź, co jest w środku. Powinno tam być sporo, jeśli ten koniokrad rzeczywiście sprzedał moje koniki.
Ile miałeś koni, Dainty?
12.
A, licząc według cen światowych...
Powiedział trubadur, zaglądając do trzosa.
Tego, co tu jest, starczy może na jednego, o ile trafi się stary i ochwacony. Licząc zaś według cen nowigradzkich... Jest tego na 2, góra 3 kozy.
Kupiec nic nie powiedział, ale wyglądał, jakby się miał rozpłakać. Telliko Lundgren Kletur opuścił nos nisko, a dolną wargę jeszcze niżej poczuł cichutko. Zabulgotał.
Jednym słowem...
westchnął wreszcie niziołek.
Ograbiło mnie i zrujnowało stworzenie, istnienie którego wkładałem między bajki. Toż się nazywa mieć pecha.
Nic dodać, nic ująć.
Rzekł Wiedźmin, obrzucając spojrzeniem kurczącego się na zydlu Dopplera.
Ja również byłem przekonany, że mimiki wytępiono już dawno temu. Dawniej, jak słyszałem, sporo ich żyło w tutejszych lasach i na płaskowyżu. Ale ich zdolności do mimikry bardzo niepokoiły pierwszych osadników i zaczęto na nie polować. Dość skutecznie. Rychło wytępiono prawie wszystkie.
I szczęście to!
Powiedział oberżysta.
Klnę się na wieczny ogień. Wolę już smoka albo diabła, który zawsze jest smokiem albo diabłem i wiadomo, czego się trzymać. Ale wilkołactwo, owe przemiany i odmiany, ten ohydny demoni proceder, oszukaństwo i podstęp zdradziecki ludziom na szkodę i zgubę przez te paskudy wymyślone. Powiadam wam, wezwijmy straż i do ognia z tą wstręcizną!
Geralt!
Zaciekawił się Jaskier.
Radbym usłyszeć zdanie specjalisty. Rzeczywiście te mimiki są takie groźne i agresywne?
Ich zdolności do kopiowania,
rzekł Wiedźmin,
to właściwość służąca raczej obronie niż agresji. Nie słyszałem...
Zaraza!
Przerwał gniewnie Dainty, grzmocąc pięścią w stół.
Jeśli walenie kogoś po łbie i grabież nie jest agresją, to nie wiem, co nią jest. Przestańcie się wymądrzać. Sprawa jest prosta. Zostałem napadnięty i ograbiony. Nie tylko ze zdobytego ciężką pracą majątku, ale i własnej postaci żądam zadośćuczynienia. Nie spocznę.
Straż, straż trzeba wezwać,
powiedział oberżysta.
I kapłanów trzeba wezwać i spalić to monstrum tego nieludzia.
Przestańcie, gospodarzu.
Poderwał głowę Niziołek.
Nudni się robicie z tą waszą strażą. Zwracam wam uwagę, że wam ów nieludź niczego nie zrobił, jeno mnie. A tak... Nawiasem mówiąc, to ja też jestem nieludź.
Co też wy, panie Biberwelt?
Zaśmiał się nerwowo Karczmar.
Gdzie wy, a gdzie on? Wyście są bez mała człek, a ten to monstrum przecież. Dziwię się, panie Wiedźmin, że tak spokojnie siedzicie. Od czego z przeproszeniem jesteście? Wasza rzecz zabijać potwory, czyż nie?
Potwory,
rzekł Geralt zimno.
Ale nie przedstawicieli rozumnych ras.
No, panie...
Powiedział oberżysta.
Teraz toście przesadzili krzynę.
Jako żywo...
Wtrącił Jaskier.
Przegiąłeś pałę, Geralt, z tą rozumną rasą. Spójrz tylko na niego.
Tylko Lundgren Kletort w rzeczy samej nie przypominał w tej chwili przedstawiciela myślącej rasy. Przypominał kukłę ulepioną z błota i mąki, patrzącą na Wiedźmina błagalnym spojrzeniem mętnych, żółtych oczu. Również smarkliwe odgłosy, jakie wydawał sięgającym blatu stołu nosem, nie przystawały przedstawicielowi rasy rozumnej.
Dość tego pustego pieprzenia!
Ryknął nagle Dainty Biberwelt.
Nie ma o czym dyskutować. Jedno, co się liczy, to moje konie i moja strata. Słyszysz? Maślaku cholerny, komu sprzedałeś moje koniki? Coś zrobił z pieniędzmi? Mów zaraz, bo cię skopię sztukę i obedrę ze skóry!
Deczka, uchylając drzwi, wetknęła do alkierza połową główkę.
Goście są w karczmie, ojciec!
Szepnęła.
Mularczykowie z budowy, insi. Obsługuję ich, ale wy tu tak gromko nie krzykajcie, bo się zaczynają dziwować na alkierz.
Na wieczny ogień!
Wystraszył się oberżysta, patrząc na rozlanego Dopplera.
Jeśli tu ktoś zajrzy i obaczy, oj, będzie licho. Jeśli mamy nie wołać straży, to... Panie Wiedźmin, jeśli to prawdziwy weksling, to rzeknijcie onemu, niechże zmieni się w coś przyzwoitego dla niepoznaki. Niby, na razie.
Racja,
rzekł Dainty.
Niech on się w coś zmieni, Geralt.
Kogo?
Zagulgotał nagle Doppler.
Mogę przybrać postać, której się dokładnie przyjrzę. W którego z was mam się zatem zmienić?
We mnie nie.
Powiedział prędko karczmarz.
Ani we mnie.
Żachnął się Jaskier.
Zresztą to byłby żaden kamuflaż. Wszyscy mnie znają, więc widok dwóch jaskrów przy jednym stole wywołałby większą sensację niż ten tu we własnej postaci.
Ze mną byłoby podobnie.
Uśmiechnął się Geralt.
Zostajesz ty, Dainty. I dobrze się składa. Nie obrażaj się, ale sam wiesz, że ludzie z trudem odróżniają jednego niziołka od drugiego.
Kupiec nie zastanawiał się długo.
Dobra.
Powiedział.
Niech będzie. Zdejmuj mu łańcuch, Wiedźminie. No już. Zmieniaj się we mnie, rozumna raso.
Doppler po zdjęciu łańcucha roztarł ciastowate łapy, pomacał nos i wytrzeszczył ślepia na niziołka. Obwisła skóra na twarzy ściągnęła się i nabrała kolorów. Nos skurczył się i wciągnął z głuchym mlaśnięciem. Na łysym czelepie wyrosły kędzierzawe włosy. Dainty wybłabuszył oczy. Oberżysta otwarł gębę w niemym podziwie. Jaskier westchnął i jęknął. Ostatnim, co się zmieniło, był kolor oczu. Dainty Biberwelt II odchrząknął, sięgnął przez stół, chwycił kufel Dainty Biberwelta I i chciwie przywarł do niego ustami.
Być nie może, być nie może,
powiedział cicho Jaskier.
Spójrzcie tylko, skopiował wiernie. Nie do odróżnienia, wszyscy tylko. Tym razem nawet bąble po komarach i plamy na portkach. Właśnie, na portkach. Geralt, tego nie potrafią nawet czarodzieje. Pomacaj, to prawdziwa wełna, to żadna iluzja. Nie bywały. Jak on to robi?
Tego nie wie nikt,
mruknął Wiedźmin.
On też nie. Mówiłem, że ma pełną zdolność do wolnego zmieniania struktury materii. Ale to zdolność organiczna, instynktowna.
Ale portki! Z czego zrobił portki? I kamizelkę?
To jego własna, zaadoptowana skóra. Nie sądzę, żeby on chętnie pozbył się tych spodni. Zresztą natychmiast utraciłyby cechy wełny.
Szkoda.
Wykazał bystrość Dainty.
Bo już się zastanawiałem, czy nie kazać mu zmienić wiaderka materii na wiaderko złota.
Doppler, obecnie wierna kopia niziołka, rozparł się wygodnie i uśmiechnął szeroko. Rad widać z faktu, że jest centrum zainteresowania. Siedział w identycznej pozycji jak Dainty i tak samo majtał włochatymi stopami.
Sparujesz o Dopplerach, Geralt,
rzekł, po czym pociągnął z kufla, zamlaskał i beknął.
Zaiste, sporo.
Bogowie, głos i maniery też Biberwelta,
powiedział Jaskier.
Nie ma którejś czerwonej kitajki? Trzeba go oznaczyć, psiachr, bo może być bieda.
Coś ty, Jaskier.
Obruszył się Dainty Biberwelt I.
Chyba mnie z nim nie pomylisz. Na pierwszy rzut oka widać różnicę.
Dokończył Dainty Biberwelt II i ponownie beknął z wdziękiem.
Naprawdę, żeby się pomylić, trzeba być głupszym niż kobyla żyć.
Nie mówiłem?
Szepnął Jaskier w podziwie.
Myśli i gada jak Biberwelt. Nie do odróżnienia.
Przesada.
Wydał wargi niziołek.
Przesada.
Nie.
Zaprzeczył Geralt.
To nie przesada. Wierz lub nie, ale on jest w tej chwili tobą, Dainty. Niewiadomym sposobem Doppler precyzyjnie kopiuje również psychikę ofiary.
Psy co?
No, właściwości umysłu, charakter, uczucia, myśli, duszę. Co potwierdzałoby to, czemu przeczy większość czarodziejów i wszyscy kapłani. To, że dusza to również materia.
Bluźnierstwo.
Sapnął oberżysta.
I bzdura,
rzekł twardo Dainty Biberwelt.
Nie opowiadaj bajek, Wiedźminie. Właściwości umysłu, dobre sobie. Skopiować czyjś nos i portki to jedno. Ale rozum to nie w kij pierdział. Zaraz ci to udowodnię. Gdyby ten wszawy Doppler skopiował mój kupiecki rozum, to nie sprzedałby koni w Nowigradzie, gdzie nie ma na nie zbytu, ale pojechał do Diablego Brodu na koński targ, gdzie ceny są aukcyjne, kto da więcej. Tam się nie traci. Właśnie, że się traci.
Doppler sparodiował obrażoną minę niziołka i parsknął w charakterystyczny sposób.
Po pierwsze, cena na aukcji w Diablim Brodzie równa w dół. Bo kupcy zmawiają się, jak licytować. Dodatkowo zaś trzeba zapłacić prowizję aukcjonerom. Nie ucz mnie handlu, dupku.
Oburzył się Biberwelt.
Ja w Diablim Brodzie wziąłbym 90 albo i 100 za sztukę. A ty ile dostałeś od nowigradzkich dzwaniaków? 130,
powiedział Doppler.
Łżesz, wywłoko. Nie łżę. Pognałem konie prosto do portu, panie Wenty. I tam znalazłem zamorskiego handlarza futer. Kuźnierze nie używają wołów, formując karawany, bo woły są za wolne. Futra są lekkie, ale cenne. Trzeba więc podróżować szybko. W Nowigradzie nie ma zbytu na konie, więc koni też nie ma. Ja miałem jedyne dostępne, więc podyktowałem cenę, to proste. Nie łudź mnie, powiedziałem!
Wrzasnął Dainty, czerwieniejąc.
Dobra, zarobiłeś więc. A pieniądze gdzie? Obróciłem.
Rzekł dumnie Telliko, naśladując typowe dla niziołka przeczesywanie palcami gęstej czupryny.
Pieniądz, panie Dainty, musi krążyć. A interes musi się kręcić. Ty uważaj, żebym ci łba nie ukręcił. Gadaj, co zrobiłeś z forsą za konie. Mówiłem, nakupowałem towarów. Jakich? Coś kupił po krako.
proszę, ile?
Zająknął się Doppler, a potem wyrecytował szybko.
500 korcy koszenili, 62 centnary kory limuzowej, 55 garnce olejku różanego, 23 baryłki tranu, 600 glinianych misek i 80 funtów wosku pszczelego. Tran, nawiasem mówiąc, kupiłem bardzo tanio, bo był cokolwiek zjął cały. Ha, 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 byłbym zapomniał. Kupiłem jeszcze 100 łokci bawełnianego sznura.
Zapadło długie, bardzo długie milczenie.
Zjął cały tran.
Rzekł wreszcie Dainty, bardzo wolno wypowiadając poszczególne słowa.
Bawełniany sznurek, różanolejek, ja chyba śnię. Tak, to koszmar. W Nowigradzie można kupić wszystko, wszelkie cenne i pożyteczne rzeczy, a ten tu kretyn wydaje moje pieniądze na jakieś gówno. Pod moją postacią jestem skończony. Przepadły moje pieniądze, przepadła moja kupiecka reputacja. Nie, nie, mam tego dość. Pożycz mi miecze, Geralt. Zarąbię go na miejscu.
Drzwi alkierza otwarły się, skrzypiąc.
Kupiec Biberwelt.
Zapiał wchodzący osobnik w purpurowej todze, wiszącej na chudej postaci jak na kiju. Na głowie miał aksamitną czapkę w kształcie odwróconego nocnika.
Ty jest tu kupiec Biberwelt?
Tak.
Odrzekli jednocześnie obaj niziołkowie. W następnej chwili jeden z Dainty Biberweltów chlusnął zawartością kufla w twarz Wiedźmina, zręcznie wykopał zydel spod jaskra i przemknął pod stołem w stronę drzwi, obalając po drodze osobnika w śmiesznej czapce.
Pożar! Ratunku!
Zawył, wypadając do ogólnej izby.
Mordują, pali się!
Geralt, otrząsając się z piany, rzucił się za nim, ale drugi z Biberweltów, również pędzący ku drzwiom, pośliznął się na trocinach i upadł mu pod nogi. Obaj wywalili się w samym progu. Jaskier, gramoląc się spod stołu, klął ohydnie.
Na
zawrzeszczał z podłogi chudy osobnik, zaplątany w purpurową togę.
Napad! Bandyci!
Geralt przeturlał się po niziołku, wpadł do karczmy, zobaczył jak Doppler, roztrącając gości, wypada na ulicę. Rzucił się za nim po to tylko, by utknąć na elastycznym, lecz twardym murze ludzi zagryzających mu drogę. Jednego, umorsanego gliną i śmierdzącego piwem, udało mu się przewrócić, ale pozostali unieruchomili go w żelaznym uścisku krzepkich ramion. Szarpnął się wściekle, czemu zawtórował suchy trzask pękających nici i zartej skóry, a pod prawą pachą zrobiło się luźno. Wiedźmin zaklął, przestając się wygrywać.
Mamy go!
Mamy go!
Mamy jak wuja!
Co robić, panie majstrze?
Wrzasnęli mularze.
Panie majstrze, co robi?
Wapno!
Wapno!
Zawył majster, podrywając głowę z blatu stołu i wodząc dookoła niewidzącymi oczyma.
Straż!
Ryczał purpurowy, na czworakach karabkając się z alkierza.
Napad na urzędnika! Straż! Pójdziesz za to na szubienicę, złoczyńco!
Mamy!
Krzyknęli mularze.
To robi? To nie ten!
Zawył osobnik w todze.
Łapać, łotra! Gońcie go!
Kogo?
Biberwelda niziołka, Biberwelda niziołka! Gonić go! Dojo, chustki!
Zaraz!
Rzekł Dainty, wyłaniając się z alkierza.
Coście to, panie szwan? Nie wycierajcie sobie gęby moim nazwiskiem, nie wstrzymajcie alarmu, nie ma potrzeby.
Szwan zamilkł, patrząc na niziołka ze zdumieniem. Z alkierza wyłonił się jaskier w kapelusiku na bakier, oglądając swoją lutnię. Mularze, poszeptawszy między sobą, puścili wreszcie Geralta. Wiedźmin, choć bardzo zły, ograniczył się do soczystego splunięcia na podłogę.
Kupcze Biberwelt!
Zapiał szwan, mrużąc krótkowzroczne oczy.
Co to ma znaczyć? Napaść na urzędnika miejskiego! Może was drogo! Kto to był? Ten niziołek, który umknął!
Kuzyn!
Rzekł szybko Dainty.
Mój daleki kuzyn!
Tak.
Poparł go szybko jaskier, czując swój żywioł.
Daleki kuzyn Biberwelta. Znany jako Czubek Biberwelt. Czarna owca w rodzinie. Dzieckiem będąc, wpadł do studni, wyschniętej. Ale nieszczęściem ceber spadł mu prosto na głowę. Zwykle jest spokojny, tylko widok purpury go rozwściecza. Ale nie ma co się martwić, bo uspokaja się na widok rudych włosków na damskim łonie. Dlatego popędził prosto do pasiflory. Mówię wam, panie szwan.
Dosyć, jaskier.
Zasyczał Wiedźmin.
Zamknij się do licha.
Szwan obciągnął na sobie togę, otrzepał ją z trocin i wyprostował się, przybierając wyniosłą minę.
Tak,
powiedział:
Baczcie uważnie na krewnych, kupcze Biberwelt, bo sami wszak wiecie, jesteście odpowiedzialni. Gdybym wniósł skargę, ale czasu mi nie staje, ja tu, Biberwelt, po sprawach służby w imieniu władz miejskich wzywam was do zapłaty podatku. Podatku!
Powtórzył urzędnik i wydał wargi w grymasie podpatrzonym zapewne u kogoś znacznie znaczniejszego.
Cóżeście to? Udzieliło wam się od kusyna? Jeśli zrobi się interesy, trzeba płacić podatki, albo do ciemnicy się idzie siedzieć.
Ja?
Ryknął Dainty.
Ja interesy! Ja same straty mam, kurwa!
Uważaj, Biberwelt!
Syknął Wiedźmin, a Jaskier ukradkiem kopnął Niziołka w owłosioną kostkę. Niziołek kaszlnął.
Jasna rzecz!
Powiedział z wysiłkiem, przywołując uśmiech na pucołowatą twarz.
Jasna rzecz, panie szwan. Jeśli się robi interesy, trzeba płacić podatki. Dobre interesy, duże podatki i odwrotnie, jak nie mam.
Nie oceniać wasze interesy, panie kupcze.
Urzędnik zrobił kwaśną minę, usiadł za stołem, z przepastnych zakamarków togi dobył liczydła i zwój pergaminów, które rozłożył na blacie, przetarłszy go wprzód rękawem.
Miałby liczyć i inkasować, tak. Uczynimy wtedy rachubę, to będzie... spuszczą 2-1 mam w rozumie, tak. 1553 korony i 20 koperów.
Z gardła Dainty Biberwelta wyrwało się głuche rzężenie. Mularze zamruczeli w podziwie. Oberżysta upuścił miskę. Jaskier westchnął.
No, to do widzenia, chłopcy.
Rzekł Niziołek gorzko.
Gdyby ktoś o mnie pytał, to jestem w ciemnicy.